Drodzy słuchacze, wiosenny, sobotni wieczór witają Was Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz, którzy przygotowali kolejną audycję z cyklu Wczoraj, Dziś i na wieki. Od zarania dziejów ludzkości utrata wzroku była i jest upośledzeniem tak bardzo zubażającym człowieka. Nie tylko ogranicza możliwość wykonywania pracy, ale człowiek staje się uboższym w doznania zmysłem wzroku. Współczesna medycyna w jakimś stopniu potrafi pomóc w niektórych wypadkach. Ale czy potrafi przywrócić wzrok człowiekowi ślepemu od urodzenia? A jednak zdarzył się taki przypadek w historii świata. Czytamy. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Jakże ubogim był ten człowiek, jego źródłem utrzymania pozostało żebractwo, ale przede wszystkim doznawał ubóstwa w doznania, którymi cieszyli się wszyscy wokół.
Jezus splunął na ziemię, zmieszał ślinę z ziemią i tym błotem namaścił oczy niewidomego. W naszej kulturze ślina zmieszana z błotem nie przedstawia żadnego znaczenia. Natomiast dla patrzących na to wydarzenie Żydów, w ślinie, którą Pan użył, widzieli cudowny środek na choroby oczu. Żydzi mieli przekonanie, iż w ślinie znajdował się jakiś składnik, który pozytywnie oddziaływał na choroby oczu. Ten sposób działania Jezusa nie wydał się im całkiem obcy, jak dla nas. Uczynione przez Jezusa błoto nie przywróciło wzrok. Jezus nakazał ślepemu udać się do sadzawki, która nosiła nazwę Syloe. Samo błoto okazało się niewystarczającym czynnikiem. Potrzebna była woda źródlana. Czy faktycznie błoto, a potem woda uzdrowiła tego człowieka?
Zapewne nie. Najpierw była wiara, potem wysiłek, aby powstać i nadal będąc w ciemności przejść do sadzawki i umyć się. Dopiero na końcu, jako skutek tej wiary, zadziałała boska moc. Gdyby ten ślepy żebrak nie uwierzył, zapewne nie poddałby się namaszczeniu, nie powstałby i nie poszedłby się umyć. Wiara uzdrowiła ślepego. Ale dlaczego Jezus nie dokonał tego cudu w prostszy sposób? Dlaczego nie włożył na niego rąk? Nie powiedział: synu, w imieniu Boga Izraela tobie mówię, przejrzyj. To z pewnością by wystarczyło. Czy to nie przypomina nam podobnego wydarzenia ze Starego Testamentu, kiedy próbowana była wiara hetmana w wojska króla syryjskiego Namana? Wtedy Syryjczyk Naman usłyszał słowa proroka: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie. Mimo tego, iż Syryjczyk oczekiwał innego sposobu uzdrowienia. Może oczekiwał modlitwy, a może włożenia rąk na siebie.
Wówczas tam w Judei egzystencja ślepego człowieka zdana była na łaskę czy niełaskę innych. Czytamy. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Ewangelia Jana, 9 rozdział, 8 werset. Powszechnie znanym było, iż człowiek ten utrzymywał się z jałmużny. Jerozolima zapewne to odpowiednie miejsce, aby żebrak został obdarzony przez szczodrych ofiarodawców. Przecież to tu przewijały się tłumy pielgrzymów. Nie tylko z Judei czy Galilei, ale z całego obszaru Imperium Rzymskiego. Człowiek ten, chcąc utrzymać się z żebry, również wiedział o tym i doświadczył wielokrotnie, iż najlepszą okazją żebrania są właśnie żydowskie święta. Radosna atmosfera tych świąt powodowała, iż ludzie byli bardziej hojni w swych datkach.
Wracając do samego uzdrowienia ślepego, zauważamy fundamentalną lekcję, jak wynikła z tego wydarzenia. Czytamy: a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Ewangelia Jana, 9 rozdział. To Pan zauważył siedzącego ślepego. Zwrócona na niego uwaga spowodowała pytanie uczniów, kto zgrzeszył. Był to szczególny przypadek ślepoty, gdyż człowiek ten nie widział od urodzenia. Pytanie apostołów Żydów wynikało z powszechnego poglądu, który na ten temat panował wśród Żydów, mianowicie, iż cierpienie jest wynikiem popełnionego grzechu. Odbicie tego poglądu widzimy również w słowach trzech przyjaciół, którzy odwiedzili Ioba. Jeden z nich, Elifaz, mówi do Ioba: przypomnij sobie, kto kiedy będąc niewinny zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Księga Ioba, 4 rozdział. Ale była też druga możliwość. Poprzez grzech rodziców kara ślepoty owładnęła tego człowieka. Dlatego Żydzi pytali również, czy może winni są jego rodzice?
Inne miejsce, w którym Pan poruszył ten dylemat, to Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od 1 do 4 wersetu, gdzie czytamy: albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Pan nie sugeruje tu, iż Bóg w szczególny sposób interweniował, aby zesłać tą ślepotę, albo spowodować, iż wieża w Syloe upadła. Nie stało się to też drogą dziedzictwa czy uszkodzenia przy urodzeniu, spowodowanym niedoskonałością człowieka. Wieża ta upadła, bo nie miała mocnych fundamentów i nie była dobrze zbudowana. Natomiast ten ślepy człowiek urodził się i wzrastał jako ślepy. W tych obu przypadkach została pokazana chwała i moc Boża. Ani jeden, ani drugi nie zawinił. Obaj zostali użyci jako podmioty. Na podstawie ich doświadczeń pokazano nam lekcję. Podobnie było ze wzbudzeniem Łazarza. Przecież Jezus mógł go uzdrowić wcześniej. Mógł nie dopuścić do jego śmierci. A jednak ze śmierci Łazarza miała wyniknąć lekcja dla obserwatorów i dla przyszłych pokoleń, jak czytamy. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Ewangelia Jana, 11 rozdział.
Czytajmy dalej. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, to jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: nałożył błoto na oczy moje i obmyłem się i widzę. Ewangelia Jana, 9 rozdział.
Nasz Pan dokonał uzdrowienia wzroku w zanotowanych 6 przypadkach. Ten wypadek, nad którym się zastanawiamy, jest przypadkiem szczególnym, gdyż dotyczy ślepego od urodzenia. Pytamy, czy Pan nie mógł uzdrowić innych ślepych? Mimo iż Pan dokonał tylu uzdrowień, to ciągle było więcej tych, którzy nie byli uzdrowieni. Jak to wytłumaczyć? Otóż Jezus nie przyszedł na ziemię po to, aby na jej małym skrawku, jakim była Judea, przyprowadzać do życia i do zdrowia Żydów, którzy i tak mieliby po krótkim czasie umrzeć. To nie był główny cel misji Pana. Takie powszechne uzdrawianie stałoby na przeszkodzie, aby stać się uzdrowicielem w przyszłości dla całego świata. Ten ślepy od urodzenia nieprzypadkowo stał się przedmiotem zainteresowania Pana. Właśnie on był tym najlepszym przypadkiem, aby, jak Jezus powiedział, aby się na nim objawiły dzieła Boże. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Ten cud otworzenia oczu tego, który był urodzony ślepym, stał się tak sławny, że zwrócił uwagę wszystkich ludzi w sąsiedztwie. Nikt wcześniej nigdy nie słyszał o lekarzu mogącym otworzyć oczy urodzonemu ślepym. Sąsiedzi, ci, którzy go dawniej znali, pytali z niedowierzaniem, czy to ten, który niegdyś siadywał na żebrze? Inni mówili, że to tylko podobny do niego. Żydzi sami, nie mogąc dać odpowiedzi na to, co zaszło, sprawę przedstawili przed faryzeuszy, aby pokazać ten niezwykły cud albo aby szukać u swych religijnych przełożonych wyjaśnienia sprawy. Sprawa, trafiając do faryzeuszy, potoczyła się tak, jak Pan Jezus chciał, jak zaprojektował całe to wydarzenie od początku.
Tu, w tym momencie, z doświadczeń tego ślepego możemy nauczyć się cennej lekcji. Jeśli w życiu zdarzyło się tak, że los postawił nas w niekorzystnej sytuacji i przyniosło nam to szkodę, to pamiętajmy, iż Bóg ma moc odwrócić sytuację, aby szkoda przerodziła się w błogosławieństwo, które proporcjonalnie znacznie przewyższy poniesioną szkodę. Tak właśnie stało się w przypadku tego ślepego człowieka. Nagrodą za wiele lat udręki nie tylko było przywrócenie temu człowiekowi wzroku, ale również sposobność osobistego poznania Jezusa. Pan Jezus nieprzypadkowo wybrał tego ślepego od urodzenia człowieka jako przykład. Zapewne w tym czasie w Izraelu było wielu innych niewidomych ludzi, ale Jezus właśnie temu ślepemu człowiekowi okazał szczególną łaskę. Mesjasz wglądnął do jego serca i zobaczył, że jest szczere i uczciwe. Zauważamy to przy ponownym spotkaniu się tych dwojga ludzi. Uzdrowiony mówi: wierzę, Panie, i pokłonił się Jezusowi. Wtedy Jezus obdarzył tego wierzącego człowieka nie tylko błogosławieństwem przywrócenia literalnego wzroku, ale również dodatkowo otworzył oczy jego duchowego wyrozumienia. Gdyż człowiek ten uwierzył, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem.
Samo nałożenie błota okazało się niewystarczające, aby ślepy przejrzał. Potrzebne było umycie sadzawce. Ten proces nauczania ludzkości, rozpoczęty w tym wieku, dopełni się całkowicie w przyszłości. Woda, czyli słowo prawdy, dostatecznie przemyje te oczy ludzkości dopiero w następnym wieku. Ich oczy prawdy otworzą się. Prorok Izajasz w 31 rozdziale pisze, że otworzą się oczy ślepych, nawet głupi nie zbłądzi. Jezus nie tylko miał na myśli odzyskanie fizycznego wzroku, ale także otworzenie oczu znajomości przy pomocy tej wody ze sadzawki Syloe. Syloe znaczy fontanna lub posłany. Czyli tak jak ten ślepy został posłany do Syloe, również ludzkość będzie posłana do fontanny, aby pić wodę prawdy. Błoto zrobiło część pracy, ale człowiek nie będzie błogosławiony, dopóki nie zrozumie, nie zaakceptuje prawdy. Człowiek ten wrócił z odzyskanym wzrokiem do Jezusa, czyli po dokonaniu tego procesu restytucji doskonała ludzkość z doskonałą świadomością i doświadczeniem wróci, przedstawi się Chrystusowi i Bogu. Pan dokonał tego cudu celowo w dniu sabatowym, co pokazuje nam na siódmy dzień, dzień błogosławieństw dla ludzkości, dzień tysiąclecia. Tą pociechą na przyszłość dla wszystkich słuchaczy kończymy nasze rozważania. Pozostawiamy słuchaczy na rozmyślaniach z tą bogatą historią. Mamy nadzieję spotkać się ponownie w czwartą sobotę następnego miesiąca. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Szczęście swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie.